Dobrze mieszkaj. W Radiu Gdańsk wszystko o nieruchomościach.
Długi, współmałżonka, a egzekucja komornicza na nieruchomości. W jakich sytuacjach do niej dochodzi i jak się przed tym ustrzec? Oto Iwona Wysocka zapytała prawnika Aleksandra Skrzypińskiego z kancelarii Seneka.
Długi w małżeństwie, a egzekucja z nieruchomości, kiedy komornik ma prawo zająć mieszkanie lub dom. Bo to jest dosyć ważki temat, zwłaszcza w sytuacji, kiedy raty kredytów idą do góry, stopy procentowe coraz wyższe, no i może przydarzyć się nieszczęście. Jeśli na przykład się okazuje, że małżeństwo zostało zawarte w chwili, gdy jedno z małżonków już miało mieszkanie z kredytem, i na przykład nie jest w stanie tego kredytu spłacać.
No więc to jest najważniejsza rzecz. Czyj jest ten dom, czy czyje to jest mieszkanie? Jeżeli ktoś je kupił, tak jak pani redaktor powiedziała, jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego, więc z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że to jest mieszkanie tylko jednego małżonka, chyba że włączył je potem świadomie do wspólności majątkowej małżeńskiej. Jeżeli chodzi o kredyt, który jest związany z tym mieszkaniem, to on również, jeżeli jest to nieruchomość tylko jednego małżonka, to tylko ten małżonek jest tym kredytem obciążony. Nawet jeżeli ten dom czy mieszkanie zostaje włączony do wspólności majątkowej małżeńskiej, to wobec tego drugiego małżonka jest to odpowiedzialność tylko rzeczowa, czyli on odpowiada jakby tą częścią swojej nieruchomości, którą posiadł w ramach tego nowego małżeństwa dzięki małżonkowi, który zdecydował się na to, żeby jednak jego żona czy mąż stali się współwłaścicielami.
To znaczy, gdyby tak prościej wytłumaczyć, to w takim razie co komornik może zabrać? Czy może zabrać pół mieszkania, pół domu?
I tak się zdarza, i tak może zrobić w niektórych przypadkach, i może zrobić to wtedy, kiedy jeden z małżonków nie odpowiada za zobowiązania, albo wtedy, kiedy małżonkowie za nie odpowiadają, ale na przykład dokonali podziału majątku. Czy to podziału majątku w trakcie trwania związku małżeńskiego, czy też po, na przykład przez sąd, a nawet kiedy ten podział majątku jeszcze nie został uczyniony po rozwodzie, to powstaje po rozwodzie tak zwana wspólnota majątkowa małżeńska, już wtedy nie wspólnota, ale własność, w częściach ułamkowych. Czyli nie jest tak jak dotychczas, że całość majątku należy do obojga małżonków, a cały majątek należy po rozwodzie do każdego z nich po 50%.
A załóżmy, że jest intercyza. To co w tym przypadku, jakie ona ma znaczenie w przypadku długów jednego ze współmałżonków, no i wyjścia komornika?
To zależy, kiedy tą intercyzę zawarto. Czy przed wstąpieniem w związek małżeński, wtedy w ogóle nie doszło do powstania wspólności majątkowej małżeńskiej i wtedy praktycznie każdy ma swój majątek przez cały okres trwania związku małżeńskiego. Natomiast jeśli zawarto taką umowę o rozdzielności majątkowej w trakcie związku małżeńskiego, to drugi małżonek nie odpowiada za zobowiązania pierwszego, ale jeśli to są zobowiązania z tytułu działalności gospodarczej zwłaszcza, to ta rozdzielność majątkowa musi zostać wpisana do tak zwanego CIDG, czyli Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Jeżeli nie jest wpisana, wtedy wierzyciel może egzekwować z obojga małżonków.
Zdarzają się różne sytuacje, na przykład ktoś jest samotną matką, bo małżonek zostawił swoją rodzinę, no i ta kobieta dowiaduje się, że małżonek ukrywał dług, a nie mają rozwodu. Czy komornik może zająć mieszkanie, dom za długi męża w takiej sytuacji?
Jak to prawnicy często mówią, to zależy.
To od czego to zależy w takim razie?
To zależy przede wszystkim od tego, czy te zobowiązania, które mąż zaciągnął, można uznać za nieważne. Jeżeli, a można je uznać za nieważne, jeżeli one przekraczały tak zwany zakres zwykłego zarządu, a ten małżonek, ta żona czy ta matka samotna z dzieckiem nie wyrażała na to zgody. Nie jest to jednak automatyczny brak odpowiedzialności. No, trzeba wytoczyć w tej materii powództwo albo unieważnienie, albo uznanie za bezskuteczną tych umów. Zwykle to pierwsze. I dopiero wtedy, kiedy takie postępowanie przeprowadzimy, no to jesteśmy w stanie się uwolnić od tej odpowiedzialności wprost. Jeżeli natomiast taki drugi małżonek, taka mama z dzieckiem wiedziała o tych zobowiązaniach, zgodziła się na nie, a nieruchomość jest wspólna, no to niezależnie od tego, czy ten mąż wiadomo, gdzie przebywa, czy nie wiadomo, to z tej nieruchomości można nadal egzekwować.
A co robić, gdy zaczyna się kontaktować z nami firma windykacyjna? Jak reagować? Bo niektórzy uważają, że nic się nie stało i udają, że ich nie ma.
No więc właśnie, to jest podstawowy błąd. Nie udawać, że ich nie ma. Zamiast nie odbierać korespondencji i telefonów, to jednak odbierać. Albo samemu sobie radzić, jeżeli ktoś jest w stanie, albo przy pomocy prawnika. Natomiast z punktu widzenia wierzyciela, mogę powiedzieć, i ze swoich doświadczeń jako pełnomocnika wierzycieli, to wbrew pozorom tacy dłużnicy, którzy się kontaktują i to stale, i mówią, tak, dzień dobry, to ja jestem winien te pieniądze, przyznaję się, ale nie mam z czego. Tak, nie mam z czego płacić. I powtarzają w kółko to samo i faktycznie nie ma żadnego majątku. To jest zmora wierzycieli. Nie można im zarzucić złej woli, nie można zarzucić ucieczki przed długami. Natomiast nie można też wyegzekwować żadnych zobowiązań.
Ale to nie jest też tak, że w sytuacji, kiedy już dochodzi naprawdę do tego fatalnego momentu, kiedy firma windykacyjna wchodzi na majątek, na właśnie na mieszkanie albo na dom, to nie jest tak, że od razu dłużnik jest z tego mieszkania wyrzucany.
Od tego, żeby w ogóle rozpocząć egzekucję z majątku, całego majątku czy jego składników, to daleka droga. Zwykle najpierw trzeba wezwać do zapłaty, próbować negocjować, potem wytoczyć powództwo. Nawet jak się uzyska wyrok, to ten wyrok można oczywiście zaskarżyć. Ta sprawa, zanim rozpoznana zostanie na nowo, to jeszcze trochę czasu minie. A jeżeli chodzi o nieruchomość, to dopiero wtedy komornik po uzyskaniu prawomocnego tytułu może wszcząć egzekucję. Może najpierw ją zająć nieruchomość, ale to też dopiero początek, no mogę powiedzieć, dla wierzyciela to początek gehenny często. Znam przypadki, w których taka egzekucja trwa i 5 lat i dłużej. I nawet nieruchomości mieszkaniowych, w których nie ma nikogo.
To jak już rozmawiamy o eksmisji, to kogo i w jakich sytuacjach prawo chroni przed eksmisją? Czy są takie sytuacje, że nie można kogoś eksmitować z zadłużonej nieruchomości, czy już nawet sprzedanej nieruchomości niejednokrotnie?
Nie można tego wymienić enumeratywnie, które osoby, w których przypadkach, ale choćby właśnie matki z małymi dziećmi, o których mówiliśmy już, no jeżeli nie mają gdzie mieszkać, nie mają z czego żyć, tak, to ze względów humanitarnych ta egzekucja jest niemożliwa.
Kobiety w ciąży też.
Często kobiety w ciąży, często starsze osoby, nieporadne, niedołężne, a często po prostu ci, którzy potrafią nie doprowadzić do tej egzekucji, składają całą masę środków zaskarżenia. Poza tym sama eksmisja wymaga wytoczenia jeszcze jednego osobnego postępowania poza postępowaniem o zapłatę. Jeżeli ktoś się nie chce wyprowadzić oczywiście, to wtedy trzeba wytoczyć powództwo o eksmisję. Co to oznacza kolejne lata?
Podobno według rocznika demograficznego GUS-u konflikty na tle finansowym są jedną z najczęstszych przyczyn rozwodów w naszym kraju i w 2020 roku rozpadło się przez nie prawie 3,5 tysiąca małżeństw.
To potwierdza to, o czym powiedziałem. małżeństwa się rozwodzą, a kredyt zostaje i trzeba go dalej spłacać. I najczęściej albo oboje byłych małżonków musi go spłacać, albo jedno przejmuje to zobowiązanie w zamian na przykład za zadłużone mieszkanie, które przejmuje również z kredytem.
Wyjaśniał Aleksander Skrzypiński z kancelarii Seneka w audycji, którą przygotowała Iwona Wysocka. W piątek koniec roku szkolnego. My w przyszłym tygodniu we wtorek sprawdzimy, co Polacy wynajmują na wakacje i ile są w stanie za to zapłacić.